Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Witam serdecznie na prezentacji raportu Szkoły Głównej Ekonomii w Warszawie oraz Forum Ekonomicznego, wydarzenia, które inauguruje 31. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Programowej Forum, pana Zygmunta Berdychowskiego. Witam serdecznie jego magnificencję, rektora Szkoły Głównej Ekonomii w Warszawie, pana profesora Piotra Wachowiaka. Witam serdecznie panią profesor Teresę Czerwińską, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Witam serdecznie pana prezesa Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Witam serdecznie również zgromadzonych państwa na sali, a w tym szczególnie witam pana prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich. Witam serdecznie jego magnificencję, pana profesora Andrzeja Kaletę i pana rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pana profesora Macieja Żukowskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam serdecznie pana profesora Marka Rockiego, byłego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie panią prezes honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, panią profesor Elżbietę Mączyńską. Witam serdecznie pana posła Janusza Korwin-Mikkego. Witam serdecznie pana europosła Dariusza Rosatiego. I witam jeszcze raz serdecznie wszystkich zgromadzonych, witam przedstawicieli mediów. Bardzo proszę o wystąpienie otwierające pana przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego.
Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób inaugurować obrady kolejnego forum ekonomicznego. Jestem ogromnie wdzięczny panu rektorowi Wachowiakowi za to, że kontynuuje dzieło, które rozpoczął pan rektor Rocki, współpracy z Forum Ekonomicznym i tworzenia takiej platformy do rozmowy o tym, co ważnego w gospodarce środkowoeuropejskiej, polskiej działo się w mijającym roku i o czym powinniśmy rozmawiać w roku, który jest przed nami. To dla nas, dla organizatorów forum, niezwykle ważne, niezwykle pożyteczne i jestem o tym przekonany, że wtedy, kiedy Państwo zapoznacie się z tą wyjątkową publikacją, również będziecie w ten sposób ją oceniać. Każda publikacja i każda rozmowa międzynarodowa po 24 lutego 2022 roku musi uwzględniać wszystkie konsekwencje związane z wybuchem wojny. Wojna przemeblowała zarówno architekturę europejskiego bezpieczeństwa, jak również europejską gospodarkę i nie tylko europejską. I wszystkie konsekwencje z tym związane albo wynikające z wojny, to jest jeden z zasadniczych tematów, wokół którego ten raport w tym roku będzie stara się koncentrować. To, co dla nas jest niezwykle ważne, to jest próba poszukiwania nie tylko i wyłącznie diagnozy tej sytuacji, z którą się dzisiaj spotykamy, ale również próba wskazania pewnych kierunków, w których nasza gospodarka, w których gospodarka środkowoeuropejska może się w najbliższym czasie poruszać tak, aby ten okres stagnacji, ten okres stosunkowo niewielkiego wzrostu był jak najkrótszy. Z największą przyjemnością rekomenduję każdemu z gości Forum Ekonomicznego lekturę tego raportu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu rektorowi za to, że możemy tutaj wspólnie ten raport prezentować. Dziękuję bardzo, panie rektorze.
Dziękuję serdecznie i proszę o wystąpienie Jego Magnificencji rektora Szkół Górnoszkolnych w Warszawie, profesora Piotra Wachowiaka.
Panie przewodniczący, pani prezes, panie prezesie, szanowni państwo, panowie rektorzy. Ja również chciałem podziękować panu przewodniczącemu za doskonałą współpracę od 5 lat, ponieważ 5 lat już wspólnie prezentujemy ten raport. Zaletą tego raportu, proszę państwa, jest kilka jest zalet. Pierwsza zaleta, że publikujemy wspólnie z Forum Ekonomicznym. Druga zaleta, proszę państwa, że ten raport jest sporządzony przez wybitnych ekspertów z zagadnień gospodarczych i społecznych, którzy pracują lub współpracują z naszą uczelnią, czyli ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i za to wszystkim autorom i panu redaktorowi serdecznie dziękuję. Następną zaletą, proszę państwa, jest to, że nie przedstawia tylko bieżącej sytuacji, czyli jakie zmiany zachodzą gospodarcze i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także przedstawia pewne trendy, przedstawia pewne zagrożenia, jakie stoją wyzwania przed Europą Środkowo-Wschodnią, bo taki jest tytuł tego rocznego raportu. Również, proszę państwa, ten raport został sporządzony, tak jak powiedziałem, przez wybitnych ekspertów naszej uczelni, ale przede wszystkim tutaj uwzględnialiśmy w tym raporcie te wartości, które na naszej uczelni są bardzo ważne. A mianowicie pierwsza wartość to jest rzetelność i uczciwość. I staraliśmy się na bazie informacji, które można pozyskać z wiarygodnych źródeł, przedstawić wiarygodnie sytuację gospodarczą i w Polsce, i w sytuację gospodarczą w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Również druga wartość, która przyświecała temu raportowi, to jest, proszę państwa, profesjonalizm. Chcieliśmy, jak zawsze, jak co roku, zaprezentować ten raport w sposób bardzo profesjonalny. I następna wartość, a mianowicie współpraca. Ten raport jest sporządzone przez ekspertów zajmujących się różnymi zagadnieniami związanymi z ekonomią, gospodarką, ze społeczeństwem. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, on przedstawia pewne tendencje, kierunki działania, co nas czeka w przyszłości, jaka będzie ta przyszłość, nasi eksperci o tym będą mówili. Ten raport stanowi taką podstawę do dalszych dyskusji, które będą odbywały się na forum ekonomicznym w tym roku, a szczególnie, proszę Państwa, w strefie SGH, do której Państwa serdecznie zapraszam. Przedstawimy kierunki działań w przyszłości, co powinniśmy zrobić, żeby gospodarka się rozwijała mimo tych uwarunkowań, o których Pan Przewodniczący był łaskaw powiedzieć. COVID, straszna wojna w Ukrainie, inflacja, brak, ograniczony dostęp do surowców energetycznych. No i trzeba powiedzieć też pewne pogarszające się nastroje społeczne. Również w tym raporcie patrzymy, proszę Państwa, od strony bardzo ważnego zagadnienia, a mianowicie zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tą publikacją i zachęcam do tego, żeby ta publikacja stała się podstawą do podejmowania dyskusji, które na pewno przyczynią się, żeby sytuacja ekonomiczna, gospodarcza w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej była jeszcze lepsza. Dziękuję Państwu serdecznie.
Dziękujemy. O wystąpienie poproszę panią profesor Teresę Czerwińską, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Dziękuję. Szanowni Państwo, dzień dobry. Z dużą przyjemnością dzisiaj uczestniczę w prezentacji kolejnego, już piątego raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego, który stanowi nie tylko dobrą podstawę do dyskusji merytorycznej, akademickiej, ale również, a może przede wszystkim w tym gronie, dyskusji na temat podejmowania decyzji biznesowych, inwestycyjnych. I jako Europejski Bank Inwestycyjny przyglądamy się ze szczególnym zainteresowaniem tym częściom raportu, które porównują sytuację makroekonomiczną w zakresie różnych parametrów w różnych gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. Analizują wpływ tej dramatycznej wojny na Ukrainie, na gospodarki i kraje członkowskie bezpośrednio sąsiadujące z Ukrainą. Ale również, Szanowni Państwo, co jest bardzo istotne, ten raport niezwykle trafnie punktuje ryzyka i dynamikę zmian gospodarczych, która zachodzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd też, jak powiedziałam, z jednej strony przydatność do podejmowania decyzji biznesowych bezpośrednio dla przedsiębiorców, ale z drugiej strony, co jest niezwykle istotne, przydatność do podejmowania decyzji dla tak zwanych policy makers, czyli dla kogoś, kto kształtuje politykę w zakresie transformacji energetycznej, w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, dostępności kapitału i wielu, wielu innych dziedzinach. W związku z tym chcę pogratulować autorom raportu doboru tematyki, tak jak powiedziałam, niezwykłej trafności, celności tych diagnoz, które tam są postawione, ale również też tego, co pewnie będzie przedmiotem dyskusji podczas kolejnych paneli, czyli tezy stawiane zarówno w obszarze transformacji energetycznej, gospodarki mieszkaniowej, ale też przeobrażeń w zakresie transportu, czy też to, co jest niezwykle bliskie dla działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli finansowania innowacji, rozwoju, badań i zmian strukturalnych, które są nam niezwykle potrzebne. Stąd też jeszcze raz gratulując, chcę powiedzieć, że z dużym zainteresowaniem czytamy raport, każdą kolejną edycję i mam nadzieję na bardzo dobrą, merytoryczną dyskusję w tych tematach, o których właśnie raport kładzie szczególny nacisk i podnosi uwagę. Dziękuję panie rektorze za raport, panie przewodniczący za zaproszenie i trzymamy kciuki za kolejną edycję raportu i kolejne badania.
Bardzo dziękujemy pani prezes. Też podkreślam, że pani prezes jest stałą czytelniczką naszego opracowania, ale do grona stałych czytelników zalicza się również pan prezes Paweł Borys, którego poproszę o wystąpienie.
Dzień dobry państwu. Również bardzo dziękuję za zaproszenie do otwarcia i omówienia raportu SGH i oczywiście zachęcam do lektury, ponieważ w raporcie znajdą państwo, tak jak już zostało powiedziane, bardzo ciekawe analizy dotyczące kluczowych obszarów związanych nie tylko z Polską, ale też gospodarką krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczących takich kwestii jak elektromobilność, rynek mieszkaniowy, rynek energetyczny, kwestie związane z inflacją, kosztami właśnie wojny, pandemii, więc ten raport jest dość obszerny, ale zachęcam w ramach wieczornej lektury, żeby rzeczywiście zapoznać się z nim. Rzeczywiście w ostatnich 2 latach przechodzimy przez takich 5 historycznych, moim zdaniem, i bardzo poważnych wstrząsów gospodarczych. Najpierw mieliśmy pandemię, która spowodowała ryzyko głębokiej recesji, upadłości firm, utraty miejsc pracy. Po tej recesji gospodarka na szczęście dość dynamicznie odbiła, ale niestety pojawiły się potężne problemy, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw. Później w wyniku działań agresywnych Rosji, na początek na rynku gazu, później w wyniku agresji na Ukrainie, mamy do czynienia z kryzysem energetycznym. Następnie przyszedł kryzys związany z olbrzymią falą uchodźców. No i piąta taka fala kryzysu to też problemy na rynku żywności i wynikająca z tych wszystkich czynników inflacja. I chciałem tak jakby we wstępie podzielić się takimi 2 tezami, że uważam, że w takim otoczeniu są tak naprawdę 2 bardzo ważne priorytety polityki gospodarczej. Pierwszy priorytet, który też staramy się realizować w Polskim Funduszu Rozwoju, to jest ochrona potencjału gospodarczego, aby po przejściu tych wszystkich wstrząsów polska gospodarka mogła wrócić na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego rozwoju bez skoku bezrobocia, bez straconej dekady, bez młodego pokolenia, tak jak w Hiszpanii, który rzeczywiście przez 10 lat nie może sobie poradzić z kryzysem finansowym, bez upadłości firm, zarówno tych dużych przedsiębiorstw, jak i tych mniejszych. Więc generalnie tym priorytetem jest w tej chwili ochrona potencjału. Te parametry uda się ustabilizować, zajmie to być może 2 lata, ale przede wszystkim, żeby utrzymać ten potencjał rozwojowy, który ma polska gospodarka i po to, aby po przejściu tych wstrząsów, żebyśmy nadal nadrabiali, jeżeli chodzi o nasz rozwój, najbogatsze kraje europejskie. Drugi priorytet, który ja nazywam takim gospodarczym NATO, polega na tym, że musimy przedefiniować łańcuchy dostaw, politykę energetyczną, współpracę międzynarodową, ponieważ widać, że no te 3 dekady globalizacji spowodowały, że przesunięcie zbyt dużego zakresu czy produkcji, czy właśnie tych łańcuchów dostaw surowców, czy energii do krajów, które są autorytarne, takie jak Rosja czy Chiny, i okazuje się, że no, mają swoje ambicje imperialne, tworzy olbrzymie niebezpieczeństwo. I uważam, że nie chodzi tylko o dalszą integrację współpracy gospodarczej w ramach Europy, ale postawienie rzeczywiście na szerszą integrację transatlantycką. Widać to już na rynku energii, gdzie możemy importować, uzupełniać nasze luki różne, jeżeli chodzi o produkty petrochemiczne, ale szerzej właśnie w ramach tego grona krajów demokratycznych, takich jak chociażby też w Azji, Korea Południowa, czy Japonia, czy Australia. Są to kraje, które dysponują cały czas na świecie największym potencjałem ekonomicznym. I w ramach tych krajów powinna następować taka integracja nie tylko jako sojusz właśnie militarny, którym jest NATO, ale w ramach sojuszu, prawdziwego sojuszu też gospodarczego i wzmacniania łańcuchów współpracy, dostaw w ramach tego obszaru gospodarczego. Jeżeli mógłbym jedną sugestię do raportu na koniec, uważam i zachęcam autorów do tego, aby odejść od pokazywania tylko Europy Środkowo-Wschodniej, Uważam, że powinniśmy już tak trochę mentalnie odchodzić od tego porównania Europa Środkowo-Wschodnia, reszta Europy. Powinniśmy się porównywać coraz częściej do najbogatszych krajów europejskich i to też powinno wyznaczać kierunek naszych aspiracji, więc zachęcam, żeby ta analiza była bardziej już w wymiarze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, panie prezesie. Sugestia zapisana, na pewno będzie przedmiotem naszych rozważań. Bardzo dziękuję naszym znamienitym gościom też za te miłe słowa o raporcie, to, że zachęcili państwa do przeczytania raportu i że też wybrzmiały już pewne tezy, które na pewno przez 3 dni forum będą tutaj bardziej i głębiej analizowane w dyskusjach podczas całego programu. To nie jest koniec naszej prezentacji, ponieważ chcielibyśmy też, wykorzystując to, że mamy zebranych autorów w jednym miejscu, krótko przedstawić, jak wygląda tegoroczny raport Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Forum Ekonomicznego. Przez najbliższe 30 minut każdy z autorów będzie krótko przedstawiał wybrane najważniejsze wątki. Oczywiście to nie sposób streścić efekt półrocznej pracy w tak krótkim czasie. A po drugie, proszę też mieć na uwadze wyzwanie, przed jakim stoją nasi eksperci, przyzwyczajeni do wypowiedzi co najmniej 45-minutowych albo i dłuższych. To mają tylko 3 minuty, a ja mam pełnomocnictwo ze strony pana rektora, żeby egzekwować ten czas bardzo konsekwentnie. Ostrzegam z góry. Jako pierwszy wystąpi przed państwem dr Mariusz Strojny, który opowie o metodyce raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego.
Dziękuję, Bartku. Witam państwa bardzo
serdecznie. Bardzo proszę o włączenie prezentacji. Proszę. Działa?
Okej, prezentacja działa, także jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Proszę państwa, raport Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego to bez wątpienia jedna z najważniejszych, a być może najważniejsza cykliczna publikacja o charakterze ekonomicznym, która ukazuje się w naszym regionie. Jest to już 5. edycja naszego raportu. Dlatego myślę, że jest to dobra okazja, żebyśmy przypomnieli sobie również poprzednie edycje. Raport ukazuje się, proszę państwa, cyklicznie od 2018 roku. Pierwsza edycja z 2018 roku poświęcona była najważniejszym wyzwaniom, przed jakimi stała Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej w ówczesnym okresie. Kolejna edycja poświęcona była globalnym trendom i temu, w jaki sposób Polska i kraje regionu są w stanie w tych globalnych trendach partycypować. Ostatnie dwie edycje, czyli edycja z 2020 i z 2021 roku, w sposób oczywisty koncentrowały się na kwestiach związanych z pandemią. No i to był temat, który zdominował dyskusję nie tylko w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, ale praktycznie na całym świecie, więc trudno było, żebyśmy od tego tematu uciekli. Natomiast w tegorocznej edycji nie ukrywam, że mieliśmy nadzieję, że wydźwięk naszego raportu będzie troszeczkę lżejszy, bardziej pozytywny. Natomiast, no jak państwo wiecie, wydarzenia z lutego, wojna na Ukrainie całkowicie wywróciła te nasze plany do góry nogami. I po raz kolejny musieliśmy troszeczkę zweryfikować założenia, które przyjęliśmy pracując nad raportem i nasze zespoły, które pracowały nad poszczególnymi rozdziałami, musiały również wziąć pod uwagę to, że sytuacja społeczno-gospodarcza zmieniła się w sposób drastyczny. Proszę państwa, jest takie stare chińskie przysłowie, które mówi, że kiedy wieje wiatr, można stawiać schrony albo wiatraki. Ja bym chciał, żeby nasz raport był takim drogowskazem, kierunkowskazem, który pokazuje kierunki zmian i pewne szanse, które powinniśmy dostrzegać w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w ostatnich miesiącach. I mam nadzieję, że raport takim drogowskazem dla i decydentów gospodarczych, i decydentów biznesowych właśnie się stanie. Proszę państwa, parę takich ogólnych informacji na temat raportu, zanim oddam mikrofon kierownikom poszczególnych obszarów tematycznych. W tegorocznej edycji raportu omawiamy 11 bardzo ważnych zagadnień gospodarczych, społecznych i biznesowych, a więc gospodarka, COVID, kwestie związane z konsekwencjami wojny w Ukrainie, a więc inflacja, rynek pracy, wpływ inflacji na wzrost gospodarczy, kwestie związane z branżą energetyczną, wyzwania, przed jakimi branża energetyczna, również bardzo istotne zagadnienie. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest oczywiście rynek mieszkaniowy i to, co się obecnie dzieje na rynku mieszkaniowym w Polsce. To również, co jest bardzo istotne i co odróżnia tegoroczną edycję raportu od poprzednich edycji raportów, to jest większy nacisk, jaki położyliśmy na kwestie dotyczące poszczególnych sektorów gospodarczych. A więc w tegorocznym raporcie omawiamy szczegółowo nie tylko rynek mieszkaniowy, ale też na przykład sektor ochrony zdrowia, branżę handlu detalicznego, branżę leasingową, przemysł motoryzacyjny, przemysł petrochemiczny i cały szereg innych sektorów. W raporcie nie uciekamy też od kluczowych kwestii związanych z rozwojem, z innowacyjnością, systemem wspierania startupów. Skala przedsięwzięcia, jakim jest raport Szkoły Głównej Handlowej Forum Ekonomicznego, jest gigantyczna i to najlepiej obrazują, myślę, te liczby. Proszę Państwa, nad raportem, tegoroczną edycją raportu pracowało ponad 100 osób. Z tego 64 to są autorzy poszczególnych rozdziałów merytorycznych. Są to nasi eksperci, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale też współpracownicy, przyjaciele zarówno ze środowiska akademickiego, jak i z poszczególnych izb branżowych. Nad całością prac pieczę sprawował 4-osobowy komitet redakcyjny. Mieliśmy 11 recenzentów z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, którzy również poświęcili swój czas, aby bardzo wnikliwie przejrzeć, przekazać cenne wskazówki, uwagi do poszczególnych rozdziałów. No i na końcu, ale też bardzo istotna rola, kilkadziesiąt osób wsparcia, a więc osób, które pomogły, jeśli chodzi o korektę raportu, redakcję językową raportu, tłumaczenie raportu na język angielski, przygotowanie raportu do druku i wreszcie promocję i reklamę raportu, czego dzisiaj jesteśmy wszyscy świadkami. Także z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, zarówno ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z Forum Ekonomicznego, jak też wszystkim, którzy byli zaangażowani w pracę nad raportem i którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Proszę Państwa, raport powstał dzięki badaniom, które były prowadzone w pierwszej połowie 2022 roku. Raport składa się, tak jak mówiłem, z 11 obszarów tematycznych, ale warto, żeby Państwo wiedzieli, że tematów, które były zgłoszone do konkursu na granty rektorskie, było ponad 30, a więc to są już tematy wyselekcjonowane spośród znacznie większej liczby zgłoszonych tematów. I na koniec, proszę Państwa, warto też pamiętać, że nasz raport ma zasięg coraz bardziej globalny. Oprócz czystostronicowego raportu głównego w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej, dostępnego w wersji drukowanej i za 2 tygodnie dostępnego również w wersji elektronicznej, mamy również streszczenie kierownicze, które zawiera najważniejsze wnioski, najważniejsze wyniki. I to streszczenie kierownicze również dostępne jest w wersji drukowanej i wersji elektronicznej po polsku i po angielsku. Także jako redaktor naukowy jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego raportu i już, żeby nie przedłużać, oddaję głos autorom.
Tak, dziękujemy
już
za te podziękowania. Bardzo dziękuję, Mariusz. Szanowni Państwo, w tej części każdy z reprezentantów zespołów będzie krótko prezentował najważniejsze zagadnienia poruszane w raporcie, a jako pierwszy wystąpi pan dr Piotr Maszczyk, który opowie o zróżnicowaniu stóp inflacji w krajach Unii Europejskiej i rynku pracy i wzroście gospodarczym.
Dzień dobry, szanowni państwo. Miło mi, że tutaj jestem i właściwie nawet nie tyle postaram się przedstawić wyniki badań zespołu, który reprezentuję, ile raczej postaram się pobudzić państwa apetyt i zachęcić do tego, żebyście państwo odwiedzili strefę SGH, wtedy, kiedy będę miał okazję nieco dłużej opowiadać o wynikach, które udało się mojemu zespołowi uzyskać. Jak Państwo widzicie, celem badania było skonfrontowanie się z dylematami, przed którymi stanęły rządy krajów Unii Europejskiej. I tutaj od razu odpowiadając na tę wątpliwość, którą pan prezes Borys wyraził, nie ograniczyliśmy się do Europy Środkowo-Wschodniej, badaliśmy wszystkie kraje Unii Europejskiej. Także to życzenie zostało już spełnione i chcieliśmy zbadać, jak kraje członkowskie radziły sobie z wyborem, z którym zostały skonfrontowane, czyli z wyborem pomiędzy ochroną życia i zdrowia ludzkiego, a utrzymaniem dotychczasowej aktywności gospodarczej, tempa wzrostu gospodarczego i liczby miejsc pracy. Bo jak Państwo widzicie, wszystkie kraje Unii Europejskiej, zresztą wszystkie kraje świata, no ale akurat my badaliśmy Unię Europejską, stanęły w obliczu takiego negatywnego sprzężenia zwrotnego, które groziło tym, że obu celów nie da się zrealizować. Nie da się jednocześnie utrzymać dotychczasowego tempa wzrostu gospodarczego, obronić liczbę miejsc pracy i ograniczyć do minimum liczbę nadmiarowych zgonów. I nasz zespół analizował to, jakie strategie zostały przyjęte w krajach Unii Europejskiej. I tu z kolei odpowiadając na pytanie pani profesor, czy na wątpliwość wyrażoną przez panią profesor, no to jest element tego, co się nazywa po angielsku evidence-based policy. To znaczy badamy, jak było, żeby się nauczyć, bo wiecie państwo co, w pieśni piątej, której tytuł 24 stał się niezwykle aktualny, mistrz Czarnolasu napisał, że Polak nie powinien sobie kupować nowej mądrości, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. W związku z tym, jeśli nie będziemy wyciągać wniosków z tego, co było, no to niczego się nie nauczymy. To nasza polityka dalej będzie suboptymalna albo będzie suboptymalna. I tutaj tylko wyciąg z wyników, tak jak powiedziałem, zapraszam Państwa do strefy SGH. Ja będę opowiadał więcej o tym, co nam się udało uzyskać. Czyli jak Państwo widzicie, Polska przez okres pandemii przeszła jako, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki gospodarcze, jeden z krajów, który może się sytuować na czele Unii Europejskiej. Skala recesji w roku 2020, czyli w tej nieantycypowanej fazie pandemii, była jedną z najmniejszych, zdecydowanie mniejsza niż w krajach starej Unii Europejskiej. Z kolei tempo odbicia gospodarczego w 2021 roku było znacznie wyższe. Polska jest jednym z niewielu krajów, któremu się udało dzięki dosyć imponującemu tempu wzrostu gospodarczego w 2021 roku przekroczyć poziom PKB z końca roku 2019. Co szczególnie istotne, udało nam się również obronić liczbę miejsc pracy. W pandemii nie okupiliśmy wzrostem bezrobocia ani wzrostem liczby osób, które pracują, ale za to niestety zapłaciliśmy za pandemię wzrostem inflacji. O przyczynach inflacji, specyfice inflacji, o tym, jak kształtowała się covidowa stopa poświęcenia, czy zdrowotna stopa poświęcenia, czyli taki instrument, taki parametr, który żeśmy wymyślili w zespole, opowiem Państwu w strefie SGH w czwartek. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Jako kolejny wystąpi pan doktor Sławomir Dudek, a tematem opracowanym przez zespół, w którym brał udział pan doktor, to gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej w czasie i po pandemii COVID-19.
Dziękuję bardzo. Mam przyjemność przedstawić wyniki prac zespołu Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Instytut Rozwoju Gospodarczego dysponuje bardzo unikalnym i głębokim, szczegółowym zasobem danych o gospodarstwach domowych, o firmach w różnych branżach. Instytut Rozwoju Gospodarczego prowadzi badania koniunktury gospodarczej. Pewnie wszyscy Państwo słyszeliście o wskaźniku PMI, który jest powszechnie stosowany w Polsce i śledzone są jego zmiany. Taki sam wskaźnik koniunktury gospodarczej w przemyśle bada Instytut Rozwoju Gospodarczego od 1986 roku. Badaliśmy jeszcze wtedy przedsiębiorstwa państwowe, no jeszcze wtedy nie pracowałem w Instytucie Rozwoju, ale mamy najdłuższą historię badania. Także korzystając z tego zasobu oraz danych oczywiście Głównego Urzędu Statystycznego Eurostatu, przebadaliśmy kraje regionu, ale oczywiście też odnosiliśmy się do całej Unii Europejskiej, ale oczywiście tutaj korzystając z sugestii prezesa Borysa, też poszczególne kraje nie należące do naszej grupy. Badaliśmy zmienne, tak zwane zmienne ilościowe, te, które publikują urzędy statystyczne. To jest produkt krajowy brutto, ale również dezagregowaliśmy te wyniki na branże, na przemysł, na budownictwo, na handel, na usługi, na sektor finansowy, czyli patrzyliśmy z perspektywy branżowej, a co jest właśnie ważne, oprócz tych danych ilościowych, również badaliśmy zmienne jakościowe. Kryzys COVID był bezprecedensowy w historii. To jest od 100 lat nie mieliśmy pandemii światowej. Firmy, gospodarstwa domowe tego nie doświadczały, stąd nastroje, to jak zareagowały gospodarstwa domowe, firmy w subiektywnej swojej ocenie, ten strach subiektywny. Wszyscy byli spanikowani, trzeba powiedzieć, na początku pandemii. Nie wiedzieliśmy, jak się zachować, dlatego równolegle badaliśmy te nastroje gospodarstw domowych i firm, czyli to badanie, które Instytut Rozwoju Gospodarczego prowadzi już od kilkudziesięciu lat. Szczegóły oczywiście w raporcie, zachęcam do przeczytania, praca zespołowa, bardzo dużo wykresów, bardzo dużo danych, nie sposób to tutaj zaprezentować, ale uzupełniając to, co mówił mój przedmówca o wynikach gospodarczych, o tych ilościowych zmiennych, o PKB, inwestycjach, aktywności gospodarczej, chciałbym powiedzieć, że kryzys COVID ma pewne charakterystyczne cechy. Po pierwsze, był bardzo zróżnicowany według branż. Zazwyczaj kryzysy uderzają powszechnie w te same branże w sposób identyczny. Kryzys covidowy inaczej uderzył w przemysł, który tak naprawdę wstrzymał produkcję, ale później wszystko odrobił, bo miał odroczoną produkcję. Jak ktoś nie kupił lodówki, to ją kupił później. Te wydatki można było odrobić, ale usługi nie dało się odrobić. Jeżeli gastronomia była zamknięta, to była strata już nieodwracalna, bo nie da się później zrealizować odroczonego popytu i jeść po 2-3 obiady zaległe. Także bardzo zróżnicowany. Oczywiście kwestia zdalnej pracy. W przemyśle nie można zdalnie pracować, w jakichś usługach doradczych można. Kwestia, czy można sprzedawać mobilnie, czy nie. My tam prezentujemy właśnie te dane w tym rozbiciu.
Panie doktorze, proszę nie zdradzać wszystkiego.
Co do danych jakościowych, tylko powiem jeszcze ostatni, bardzo ciekawy grafika. Czerwone to są bardzo złe nastroje. Gospodarstwa domowe, to na przykładzie gospodarstw domowych, oceniają bardzo źle obecną sytuację gospodarczą, przyszłą sytuację gospodarczą, swoją sytuację finansową. COVID mamy na dole. Proszę zobaczyć. Bardzo głęboki, jednorazowy spadek nastrojów. Później na zielono, to jest prawa zmiana, szybkie odbicie i w zasadzie wracamy do kolorów jasnozielonych, jasnożółtych, czyli te nastroje szybko powróciły. Kryzys finansowy, długotrwałe, bardzo pesymistyczne nastroje. I chciałbym tylko powiedzieć, że kryzys COVID, całe szczęście, skończył się bardzo szybko, nastroje powróciły, a to, co przed nami, to może być powtórka z kryzysu finansowego, czyli będzie trwała bardzo długa i na długo obniży nastroje firm i gospodarstw domowych i bardzo negatywnie wpłynie na procesy gospodarcze. W tym kontekście kryzys covidowy, mimo że był straszny, nie był tak straszny jak czekający nas kryzys finansowy. Ostatnie słowo. Przy kryzysie COVID dało się zamknąć granice. Dało się zaspawać pewne regiony. Przy kryzysie finansowym nie da się zaspawać. To jest impuls elektroniczny, przechodzi przez giełdy w jednej sekundzie. 24 lutego na drugi dzień polskie rentowności, kursy walutowe tąpnęły od razu. Na drugi dzień. Także zachęcam do w czwartek,
jesteśmy,
kiedy będę prezentował.
Już zachęceni przez wszystkie
dziękuję
trzy dni
bardzo.
Zapraszamy do strefy. Ja też zwrócę Państwa uwagę, poza tym wątkiem merytorycznym, na ferię różnych sposobów prezentacji danych ekonomicznych, która będzie podczas tej prezentacji obecna. To możecie też Państwo od tej strony tutaj tą prezentacją się delektować. A kolejnym prezentującym będzie pan dr Adam Czerniak, który opowie o dostępności finansowej mieszkań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle zmian parametrów polityki pieniężnej.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Przeczytanie tytułu już zabrało połowę mojego czasu, ale bardzo szybko chciałbym Państwu opowiedzieć o najważniejszych wnioskach z wyników badań. Bo jak żeśmy myśleli o tym badaniu pod koniec zeszłego roku, to nawet nie przypuszczaliśmy, jak ważna będzie kwestia dostępności finansowej mieszkań w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Mówiąc dostępność finansowa mieszkań, chcieliśmy nieco bardziej rozwinąć wątek niż tylko proste porównanie cen nieruchomości do dochodu. To oczywiście zrobiliśmy, ale zrobiliśmy coś więcej. Zobaczyliśmy, na jakie mieszkanie stać osobę o przeciętnych dochodach, jeżeli chce na to mieszkanie zaciągnąć kredyt. Czyli jak duże mieszkanie może kupić typowe Polak, typowy Bułgar, typowy Czech za swój dochód. Wnioski? Pierwszy najważniejszy, zróżnicowanie dostępności dochodowej, czyli relacja ceny do dochodu jest bardzo zróżnicowana między krajami. Polska jest gdzieś po środku. Drugi wniosek, we wszystkich krajach, za wyjątkiem właściwie tylko Rumunii, dostępność dochodowa spadała, co oznacza, że ceny nieruchomości rosły szybciej niż przeciętne dochody rozporządzalne obywateli.
Prosimy.
I to jest wniosek na 2022. Mamy dostępność kredytową mieszkań i tutaj zmiany były dużo bardziej zróżnicowane. W niektórych krajach dostępność kredytowa rosła, tam gdzie łagodzono parametry polityki pieniężnej, a także polityki makroostrożnościowej, były kraje, gdzie malało. Polska jest tutaj po lewej stronie, ma najniższą dostępność kredytową mieszkań i co więcej, pomiędzy 2016 a 2021 rokiem dostępność kredytowa mieszkań nie zmieniła się, co oznacza, że typowy Polak mógł stale kupić to samo mieszkanie. To jest bardzo negatywny wniosek na przyszłość, bo w momencie, kiedy kończyliśmy badanie, przyszedł rok 2022 i wstępne informacje za rok 2022 sygnalizują, że ta dostępność gwałtownie spadła na skutek równoczesnego podniesienia stóp procentowych i zaostrzenia parametrów polityki makroostrożnościowej. Z chęcią o tym opowiem więcej, ale to już muszę zrobić na panelach w strefie SGH. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czyli ten czarny ekran wpisał się w ducha prezentacji. Kolejne wystąpienie to pani profesor Marzenna Cichosz, tutaj to dwukrotne N podkreślam w imieniu, która o transformacji energetycznej motoryzacji indywidualnej państwu opowie, trendach globalnych i perspektywach krajowych.
Bardzo dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Wyniki to jest efekt pracy całego zespołu Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Pod kierownictwem pana profesora Wojciecha Paprockiego. Proszę państwa, postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie są perspektywy transformacji energetycznej motoryzacji, ale w tym segmencie samochodów osobowych. Jako cel postawiliśmy sobie rozpoznanie scenariuszy odchodzenia od samochodów emisyjnych i zastępowania ich samochodami bezemisyjnymi, z silnikami zasilanymi energią z baterii. Bazowaliśmy na danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, jeśli chodzi o liczbę pierwszych rejestracji i przygotowaliśmy 3 autorskie scenariusze, jak może wyglądać transformacja energetyczna motoryzacji indywidualnej. W pierwszym scenariuszu, nazwaliśmy go bazowym, założyliśmy, że systematycznie rośnie liczba pojazdów. Trochę tak, jak rosło to do tej pory. W 2030 roku mielibyśmy w tej sytuacji 1 000 000 samochodów elektrycznych bateryjnych i hybryd typu plug-in. Drugi scenariusz, który opracowaliśmy, to jest scenariusz niższego zainteresowania pojazdami elektrycznymi. Myśmy go nazwali, że to elektryk nie będzie taki cool. Dlaczego? Do głosu dochodzą sceptycy, którzy mówią, że mało mamy stacji ładowania, długo trzeba samochód ładować, a tak w ogóle energia elektryczna w tych stacjach to wcale nie jest zielona. Jeśli ten scenariusz miałby miejsce, wówczas w 2030 roku mielibyśmy 700 tysięcy elektryków. Trzeci scenariusz, który podjęliśmy się rozważyć, to jest scenariusz trudnej sytuacji gospodarczej i niższego niż w scenariuszu bazowym zainteresowania samochodami w ogóle. To jest scenariusz, w którym przeciętnego Kowalskiego, nie to, że nie jest stać na elektryka, ale jego nie jest stać na samochód. Scenariusz ten były dopiero symptomy w lutym 2022 roku, że coś takiego może się zadziać. Dziś widzimy, że to jest scenariusz bardzo realny. Zakładamy, że trudna sytuacja gospodarcza ma miejsce do końca 2025 roku. Później mamy znowu, wracamy do tego scenariuszu wzrostów. W 2030 roku w tym scenariuszu ostatnim byłoby 800 tysięcy aut elektrycznych. Dla każdego ze scenariuszy policzyliśmy, jaka byłaby redukcja emisji CO2. W scenariuszu bazowym, czyli tym najbardziej optymistycznym, gdzie mamy 1 000 000 elektryków w 2030 roku, ta redukcja to byłoby 1,8 miliona ton rocznie. To jest zaledwie 5% emisji, które jest z samochodów osobowych. W związku z tym pojawia się pytanie, czy auta elektryczne pozwolą zrealizować cele klimatyczne Unii Europejskiej dla transportu. Proszę Państwa, zapraszam na analizę scenariuszy, na odpowiedź na to i inne pytania do strefy SGH, środa 17.15. Do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie. Z wielką uwagą prezentacji też słuchał pan prezes Jakub Faryś. To też witamy na naszej prezentacji. Kolejne wystąpienie to osoba, która wyróżniła się najdłuższym tytułem. Ja ten tytuł w całości odczytam. Transpozycja dostaw i przepływów przemysłu petrochemicznego w Europie, stan oraz zasobowe uwarunkowania zrównoważonych łańcuchów dostaw i cyrkularnej ekonomii. A osobą, która zaprezentuje wyniki, jest pan dr Łukasz Marzantowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję, dzień dobry państwu. W dużym skrócie zerwane łańcuchy dostaw i cyrkularna ekonomia. Zespół, który miałem okazję kierować, przedstawił opracowanie, które może być ważne dla wszystkich tych przedsiębiorstw, których zerwane łańcuchy dostaw dotknęły bezpośrednio, ale dla wszystkich, które zerwane łańcuchy dostaw dotknęły również pośrednio. Dlatego, że udało nam się nie tylko zidentyfikować źródła pochodzenia tych problemów w Europie Środkowo-Wschodniej i w ogóle w Europie, ale również udało nam się przełożyć analizę wyników na w zasadzie cały świat. Proponujemy tutaj konkretne rozwiązania co do tego, jak zoptymalizować ryzyko, niepewność, gdzie poszukiwać źródeł. Podajemy konkretne rozwiązania, co można by było zrobić, żeby te łańcuchy dostaw zrekonfigurować tak, żeby stały one się znowu efektywne, żeby można było wykorzystać te rekonfiguracje do tego, aby nowe łańcuchy dostaw jednak uwzględniały postulaty gospodarki o obiegu zamkniętym, co znowu powoduje, że jest to szansa na to, że w ten sposób właśnie będziemy w stanie powrócić na właściwe tory zrównoważonej gospodarki, w ogóle nie tylko w naszym kraju, nie tylko w naszym regionie, ale generalnie w połączeniu z siłami zasobów i kanałów dystrybucji na całym świecie. Zostałem zobligowany do skrócenia czasu, także dziękuję serdecznie i zapraszam w ostatni dzień na panel, w którym będę miał szansę nieco więcej powiedzieć o tej części. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. I zapraszam na scenę panią profesor Dorotę Niedziółkę, która z zespołem była autorką opracowania Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarce państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przygotowując to badanie wraz z zespołem, który dzisiaj mam przyjemność reprezentować, mieliśmy ogromną nadzieję na to, że zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy cenami nośników energii pierwotnej a stanem gospodarki, bodźcami dla zmian dokonujących się w gospodarce, czy wreszcie z procesami inflacyjnymi, będą miały charakter schyłkowy. Od wielu dekad obserwujemy erę klimatu energetycznego, ale pojawiły się symptomy tego, że pojawia się era klimatu. Tymczasem wydarzenia z lutego tego roku zmieniły obraz rzeczywistości, ale też wyniki naszych badań pokazały, że poziom uzależnienia jest wciąż niezwykle silny. Analiza, którą przygotowaliśmy, dotycząca zależności pomiędzy cenami nośników energii pierwotnej a procesami inflacyjnymi, zbudowany na potrzeby model pokazujący zależność występującą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz dane, które zebraliśmy i wykorzystaliśmy w okresie 2010-2021, pozwoliły nam na wysunięcie pewnych wniosków. I tutaj wśród wniosków, które sformułowaliśmy, niewątpliwie poza potwierdzeniem, że ta zależność występuje, konieczne było wskazanie tła, a więc uwarunkowań, które sprawiły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zarówno strukturę gospodarki, transformację energetyczną, poziom zależności pomiędzy energią pierwotną, energią wtórną, a charakterem przeobrażeń dokonujących się w gospodarce, czy wreszcie pewnymi zmianami, które ekonomicznymi i politycznymi, które w regionie dokonują się. I to pod wpływem nie tylko zmian globalnych, ale także zmian regionalnych, faktu uczestnictwa w strukturach unijnych przyjęta polityka klimatyczna, czy wreszcie wola i gotowość do zmian ekonomicznych, wciąż stanowią niezwykle istotny wpływ na poziom uzależnienia. I to uzależnienie potwierdziliśmy. A więc w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ta zależność pomiędzy zmianą czy wzrostem cen nośników energii pierwotnej, a procesami inflacyjnymi występuje. Ona znajduje swoje potwierdzenie także pośrednio w cenach emisji CO2 i to także znajduje swoje przełożenie na procesy inflacyjne i postawiliśmy wniosek, sformułowaliśmy wniosek, iż ta zależność będzie się utrzymywała. Potwierdzeniem dla naszych wniosków jest sytuacja z pierwszego półrocza 2022 roku, kiedy warunki dostępu do nośników energii uległy zmianie w tak istotny sposób, determinując dzisiaj decyzje nie tylko państw, porozumień regionalnych, ale przede wszystkim w istotny sposób rzutując na konkurencyjność podmiotów i stawiając pytania o przyszłość rynku. Więcej na temat zarówno uwarunkowań dla sformułowanych wniosków, samego badania przekażemy Państwu w panelu, który będzie miał miejsce 8 września. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję serdecznie Pani Profesor. I zapraszam pana doktora Krzysztofa Księżopolskiego, który analizował sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, temat może wydawać się dziwny, wojny hybrydowe, ale temat był przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, co było w roku 2021, gdzie też nasz zespół sformułował wniosek, iż sektor energetyczny musi się przygotowywać na zagrożenie o charakterze hybrydowym, cyberzagrożenia, w szczególności w państwach frontowych. Wymienialiśmy tutaj również elementy destabilizacyjne. To, proszę Państwa, pokazuje, że w naszym raporcie SGH dawaliśmy mocny sygnał dla sektora energetycznego, iż mogą wydarzyć się różne scenariusze. Jeżeli Państwo uczestniczą od lat w forum ekonomicznym, to też przypomnę, że w 2017 roku w ramach forum ekonomicznego prowadziłem grę strategiczną, wtedy to było w Krynicy, gdzie zakładaliśmy brak dostaw gazu z Federacji Rosyjskiej, tylko mówiliśmy, że to nie była wojna i sankcje, prawda, tylko turbulencje wewnętrzne i napięcia wewnętrzne. Zachęcam do tego, żeby do sięgnięcia do tego materiału, bo tam byli tam przedstawiciele z 12 państw. Ale co w tym roku, proszę Państwa, przygotował mój zespół składający się z naukowców, jak i ludzi ze świata biznesu. Mianowicie zwrócę uwagę na drugi punkt, iż sytuacja geostrategiczna i rynkowa wzmacnia interwencjonizm państw ze wszystkimi tego konsekwencjami dla uczestników rynku energii. Moim zdaniem od tego nie ma w dzisiejszym otoczeniu po prostu odwrotu. Pytanie, jak długo to powinno trwać. Następnie, proszę Państwa, zbadaliśmy, tak jak w zeszłych latach, za pomocą metody opóźnienia czasowego, to w jaki sposób państwa Europy Środkowo-Wschodniej zachowują się w zakresie rozwoju OZE w stosunku do państwa referencyjnego, czyli do Niemiec. I tutaj mam bardzo dobrą wiadomość, bo generalnie te wiadomości nie są najlepsze, że ta luka się zmniejsza. I my bazowaliśmy na danych z roku zeszłego, czyli 2021. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało w roku wojny, tak? Ale to są te dane, które były dostępne i chciałem podziękować za Państwa uwagę i zaprosić w dniu jutrzejszym na szersze omówienie tej części raportu z udziałem m.in. prezesa URE, pana Rafała Gawina. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. I zapraszam pana profesora Arkadiusza Kowalskiego, który analizował zespołem innowacyjność i konkurencyjność sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej.
Dziękuję. Jak ważny jest sektor ochrony zdrowia, myślę, że mamy okazję doświadczyć w ostatnich latach wraz z pandemią COVID, tudzież generalnie z wyłanianiem się tych grand challenges, tych wielkich wyzwań, takich jak starzenie się społeczeństw, choroby cywilizacyjne, migracje, kryzys uchodźców i tak dalej. Analiza danych pokazuje po pierwsze na dosyć głęboką lukę, jeżeli chodzi o rozwój i finansowanie sektora ochrony zdrowia między, tak szeroko ujmując, z gospodarkami triady, tak to nazwijmy, czyli USA, Europa Zachodnia, Japonia, a krajami, które na tą szybką ścieżkę rozwoju wkroczyły znacznie później. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych 16,8% PKB jest przeznaczane na ochronę zdrowia. W Polsce jest to 6,4%. A jeszcze inną sprawą jest to, że te systemy działają w innych uwarunkowaniach instytucjonalnych i jest pytanie, jak efektywnie te pieniądze są wydawane, ile jest marnotrawione na biurokrację i tak dalej, i tak dalej. Podobnie, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny, również widzimy silną specjalizację gospodarki amerykańskiej w przemyśle farmaceutycznym. W 2019 roku prawie 9% ten przemysł miał udziału w rynku eksportowym. W Polsce jest to raptem troszkę ponad 0,5%. Przy czym widzimy w Stanach Zjednoczonych w długim okresie, w ostatnich dwóch dekadach, że ten udział spada. Natomiast w gospodarce na przykład chińskiej, którą tu też wzięliśmy jako taki interesujący przykład szybko rozwijającej się gospodarki, ten udział rośnie. Branża farmaceutyczna jest zaliczana do branż high-tech, branż wysokiej technologii. I tutaj takie porównanie na bazie danych Community Innovation Survey. Jeżeli chodzi o działalność innowacyjną, widzimy, iż Polska niestety relatywnie niewielki poziom budżetów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną w branży farmaceutycznej i niewielki stopień współpracy, a wiemy, że zgodnie z tym paradygmatem innowacji otwartych obecnie kluczem do osiągnięcia technologicznej masy krytycznej jest współpraca, nauka, biznes, a także między przedsiębiorstwami. W Polsce generalnie jest zarejestrowanych 131 podmiotów farmaceutycznych, z czego 73 deklaruje działalność innowacyjną. A jeżeli chodzi o innowacje i jak one mają duże znaczenie dla sektora ochrony zdrowia czy branży farmaceutycznej, no to widzimy w kontekście szybkiej cyfryzacji wielu branż, wielu obszarów życia społeczno-gospodarczego, w tym branży ochrony zdrowia czy przemysłu farmaceutycznego, rozwój telemedycyny, monitorowanie zdalne organizmów, różne aplikacje zdrowotne. Moja żona, która jest lekarzem, pamiętam jak jeszcze kilka lat temu mówiła, że nie jest możliwe, żeby lekarz wystawił diagnozę albo jakieś skierowanie, dokument, nie widząc, nie spotykając się z pacjentem. No, COVID pod tym względem nam pomógł, zniósł pewne bariery i obecnie teleporady, telemedycyna dużo szybciej się rozwija, tak jak i w innych branżach cyfryzacja. Natomiast do tego są potrzebne technologie i tutaj to, co jest pozytywną oznaką, to jest konwergencja w zakresie i zdolności innowacyjnej, i pozycji innowacyjnej, i efektywności systemów innowacyjnych w gospodarce światowej ogólnie. No szczególnie Chiny bardzo szybko rosną, ale Chiny właśnie w wielu obszarach przemysłu 4.0 wiodą prym, co też może pozytywnie wpływać na systemy ochrony zdrowia i ich cyfryzację. Do głębszej analizy zapraszam do sfery SGH. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie panu profesorowi i zapraszam kolejnego pana profesora, pan profesor Mariusz Jan Radło, który badał zespołem znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzień dobry państwu. Przedstawię państwu pokrótce wyniki założenia badania dotyczącego leasingu jako źródła finansowania przedsiębiorstw. Zrealizowaliśmy badanie w zespole, między innymi z panią profesor Szczech-Pietkiewicz. Dlaczego leasing? No, już kilka lat temu zauważyliśmy, że wartość umów leasingowych, tego wartość aktywnego portfela leasingowego w Polsce przekroczyła wartość kredytów inwestycyjnych udzielonych przedsiębiorstwom ogółem. Widzimy już po 2017 roku, ta czerwona kreska jest powyżej tej niebieskiej. Niżej są kredyty, wyżej jest leasing. Ale leasing zajmuje nie tylko w Polsce bardzo istotną pozycję jako źródło finansowania przedsiębiorstw. Jest tak także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To jest pierwsze albo drugie miejsce wśród tych źródeł wymienianych przez przedsiębiorców. Jest to też szczególnie istotne źródło finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. I teraz o czym będziemy mówić? Powiedzieliśmy nie tylko o tym, że leasing jest ważny, co jest finansowane, w jakim stopniu, ale też omówiliśmy trendy. Współpracowaliśmy z firmami z branży leasingowej, ze Związkiem Polskiego Leasingu i te ostatnie trendy, czy czynniki, które wpływały na leasing, a które jutro szerzej omówię, dotyczą między innymi szoków zewnętrznych. No, trudno nie mówić o pandemii i wojnie jako tych czynnikach, które w ostatnim momencie bardzo mocno wpłynęły na te branże. Bardzo ciekawe są tendencje dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego i współdzielenia. To dotyczy nie tylko oferowania produktu jako usługi, ale też wchodzenia przez firmy leasingowe w kolejne oczka łańcucha wartości w tym procesie ponownego wykorzystania produktów. Także mamy bardzo istotne trendy technologiczne związane z cyfryzacją, ale też produktowe związane z elektromobilnością i to się trochę wiąże z tym reużyciem. Spojrzeliśmy też w przyszłość, tak? Czyli na te czynniki, które w najbliższych latach będą na rozwój branży i leasingu wpływały. Tutaj regionalizacja łańcuchów wartości. Już była dzisiaj mowa o przerwanych łańcuchach dostaw, ale bardzo istotnym czynnikiem tutaj jest ta regionalizacja związana z tym, że bardziej patrzymy na bezpieczeństwo, bliskość tych łańcuchów. Także skutki rynku pracownika dla zmian technologicznych i tego, w jakim stopniu firmy wykorzystują automatyzację, robotyzację, rozwój e-commerce czy konsolidację branż na skutek tych szoków wysokich cen energii, która też jest procesem głęboko ją kształtującym. Ja więcej nie będę mówił, na tym zakończę. Zapraszam jutro 13:15 strefa SGH. Do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie. Przed ostatnim tematem jest nowy świat zakupów, trendy i wyzwania dla zmian handlu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Witam serdecznie panią dr Martę Żółkowską, która zaprezentuje najważniejsze wnioski.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam dzisiaj przyjemność prezentować raport dotyczący handlu, który był z nami, jest z nami i zawsze będzie. Chciałam też powitać i podziękować moim współautorom Justynie Bętlewskiej i panu prezesowi Maciejowi Ptaszyńskiemu z Polskiej Izby Handlu. Raport dotyczył tak naprawdę skutków pandemii i tutaj wyodrębniliśmy kilka takich trendów, które się zadziały. Wykształciły się nowe wzory konsumpcji, mieliśmy przyspieszenie transformacji cyfrowej w handlu, ale także wzrosły oczekiwania konsumentów i następuje także wertykalna i horyzontalna integracja. Tutaj myślę o franczyzie. Skupiliśmy się także na perspektywach, czyli spojrzeliśmy w przyszłość, co będzie czekało handel i tutaj zaobserwowaliśmy, że zmienia się istotność doświadczenia zakupowego klientów. Firmy starają się stawiać klienta w centrum swojej uwagi, wzrost znaczenia produktów lokalnych czy skracanie łańcuchów dostaw. Serdecznie chciałabym państwa zaprosić na czwartek na godzinę 14:55 do strefy SGH, gdzie będę miała przyjemność wraz z Maciejem Ptaszyńskim zaprezentować państwu szczegółowo wyniki naszego raportu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. I last but not least, Elena Pawenta z całym zespołem Systemy Wspierania Startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzień dobry państwu. Ja mam przyjemność reprezentować jeden z najbardziej licznych zespołów, zespół 16-osobowy. I wraz z zespołem patrzyliśmy na to, w jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej wspierają przedsiębiorczość, wspierają startupy i patrząc na to, wyodrębniliśmy kilka czynników, co składa się tak naprawdę na te ekosystemy wspierania przedsiębiorczości, co kraje mogą robić w różnych obszarach, żeby wspierać startupy. Potem jak te czynniki przeanalizowaliśmy, okazało się, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej dzielą się na trzy grupy. Są liderzy wspierania startupów, wspierania przedsiębiorczości i oczywiście niezmiennym liderem tutaj jest Estonia. Natomiast Polska w tym roku niestety w porównaniu z poprzednim rokiem przemieściła się do tej grupy drugiej, wschodzące gwiazdy, tak nazywamy te kraje, które wspierają przedsiębiorczość, natomiast jeszcze w niektórych obszarach mają coś do nadrobienia. I są kraje, które się rozwijają w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Zapraszam Państwa serdecznie jutro na godzinę 16:45 do strefy SGH, gdzie będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób wspieramy przedsiębiorczość w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie wszystkim występującym za w miarę utrzymanie dyscypliny czasowej, ale całościowo jesteśmy o czasie i za to serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich Państwa do strefy SGH, ale też do wydarzeń w innych przestrzeniach forum, bo też nasi eksperci będą w wielu licznych wydarzeniach brali udział. No i dyskusje będą się koncentrowały nie tylko wokół tych wątków, które zostały przedstawione, ale też wokół innych i każdy na pewno w programie znajdzie dla siebie coś interesującego. Dziękuję serdecznie i zapraszam do udziału w innych wydarzeniach w strefie SGH, ale nie tylko.